Witam wszystkich serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Świetnie. W dobrym miejscu jestem. Jezusa? Chciałem się upewnić, czy będziecie mnie rozumieć, ponieważ żyjemy w czasach, w których różne dziwne rzeczy się dzieją i powiem wam, że można sobie wbić przez te wszystkie złe rzeczy, które dookoła słyszymy, że Pan Bóg opuścił nas 2000 lat temu i dzisiaj potrzebujemy sobie jakoś dawać radę sami. Jedynie, co nam zostawił, to swój wzór do naśladowania i moralność jakąś. Wiecie, i to, co prowadzi do zbawienia, to tylko wiedza o nim. Tymczasem znamy pewną grupę, która uważa, że wiedza prowadzi do zbawienia, ale my jesteśmy grupą, która uważa, że do zbawienia prowadzi relacja. Amen? Do zbawienia prowadzi relacja. Amen?
Amen.
Dlatego mówimy już w tym roku po raz kolejny o relacji, czyli o Bożej obecności. Mówimy o tym i zachęcamy do tego, aby szukać Bożej obecności w swoim życiu. Ponieważ Boża obecność jest dla nas najistotniejszą rzeczą w życiu, ponieważ jesteśmy nazwani Jego imieniem. Jesteśmy Jego uczniami. Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa, który przyszedł, aby objawić nam... Kogo przyszedł objawić nam? Pan Jezus. Ojca. Ojca przyszedł objawić. Dlatego chcemy mieć relację z Ojcem. Chciałbym na początku przeczytać coś. Doktor Broni War była pracowniczka hospicjum dla osób śmiertelnie chorych, wyjawiła tajemnicę, czego najczęściej żałują ludzie znajdujący się u kresu życia. Doktor War pracowała w hospicjum przez wiele lat. Jej zadaniem było przyniesienie ulgi umierającym pacjentom. Tym samym spędzała ona przy nich ich ostatnie dni i godziny. Według niej umierający najczęściej żałują. Pięć rzeczy wymieniła. Po pierwsze, żałują, że nie mieli śmiałości prowadzić życia takiego, jakie uważali za słuszne, a w miejsce to prowadzili życie takie, jakie oczekują od nich inni. Czyli ona komentuje to tak, że ludzie zdają sobie sprawę z tego, że życie już jest prawie skończone, a wiele ich marzeń, które mieli, nie zrealizowane. Że większość osób nie próbowała nawet spełnić połowę ze swoich marzeń. To jest pierwszy żal, który przychodzi ludziom, którzy odchodzą z tego świata. Druga rzecz, żałuję, że tak dużo pracowałem. Jej komentarz jest następujący. Głęboko ci ludzie żałowali, że poświęcili znaczną część życia na jednostajną pracę w celu zdobywania środków na funkcjonowanie. Tworząc więcej przestrzeni w życiu, stajemy się szczęśliwsi i bardziej otwarci na nowe możliwości. Ci ludzie widzieli, że za dużo pracowali i przez co ograbili się ze szczęścia. Trzecia rzecz, którą ona odkryła, to, że ludzie żałują, że nie mieli śmiałości, aby wyrażać swoje uczucia. Ona to komentuje w następujący sposób. Wielu ludzi przygaszało swoje uczucia, żeby zachowywać określone relacje z ludźmi. W rezultacie zgadzali się oni na przeciętne funkcjonowanie i nigdy nie stawali się takimi, jakimi chcieliby być. Nawet pojawienie się chorób miało związek z doświadczeniami, z doświadczonymi przez nich uczuciami goryczy i oburzenia. Bardzo ciekawa rzecz. Nie potrafimy wyrażać swoich uczuć. Możemy zachorować śmiertelnie i na łożu śmierci żałować tego. Czwarta rzecz. Żałuję, że nie utrzymywałem lub utrzymywałam relacji z przyjaciółmi. Jej komentarz jest taki. Często ludzie nie zdają sobie sprawy, jaką korzyść czerpią z utrzymywania kontaktów ze swoimi przyjaciółmi. Zrozumieli to dopiero, gdy zostało im kilka tygodni do końca życia. No i piąta rzecz. Żałuję, że nie pozwoliłem sobie być szczęśliwym. Jaki jest jej komentarz na to? Mianowicie taki. Wiele ludzi niemal do końca nie rozumiało, że ich szczęście to kwestia wyboru. Byli podporządkowani swym przyzwyczajeniom, zniewoleni przez komfort życia, do którego przywykli. Z powodu lęku przed zmianami udawali przed innymi i przed samym sobą, że byli zadowoleni ze swojego życia. To jest 5 punktów, z których możemy zaczerpnąć coś dla siebie. Myślę sobie, że mam taką nadzieję i wierzę w to, że nikt jutro z was nie umrze, że będziemy jeszcze sporo lat żyli i że zrealizujemy Boży cel, z którym Bóg posłał nas na ziemię. Ale wiecie co? Można sobie zadać pytanie dzisiaj. Czy jeżeli żyłbym od nowa, miałbym szansę żyć od nowa, mając tą świadomość, którą dzisiaj mam, co bym zmienił? Jakich decyzji bym nie podjął? Jakie decyzje bym podjął? W jakie wszedłbym relacje? W jakie bym nigdy nie wszedł? Czego tak naprawdę żałuję głęboko, a już nie jestem w stanie tego zmienić? Co jest dzisiaj konsekwencją na resztę moich dni? Wiecie, może młodsi, którzy są tutaj wśród nas, którzy jeszcze, załóżmy, nie skończyli 30 lat, na takie refleksje, które ja tutaj mówię, mogę powiedzieć, ja niczego nie żałuję. I ja to rozumiem. Bo kiedy jest się młodym, wydaje się, że wszystko jest okej. Ale później, kiedy z perspektywy czasu patrzymy się na swoje życie, okazuje się, że mimo to, że wydawało mi się, że było coś okej, do końca tak nie było. Więc zobaczcie, co w naszym życiu zrobiliśmy, co jest nie tak, a ma dzisiaj wpływ na nasze życie. Ci ludzie, którzy umierali i mieli takie refleksje, które czytałem, nie mieli możliwości cokolwiek zmienić w swoim życiu. Ale my dzisiaj, stojąc tutaj razem, przed Bożym obliczem, możemy coś z tym zrobić. Możemy dzisiaj powiedzieć koniec z przypominaniem sobie tego, co było kiedyś i z trapieniem się tym, co było kiedyś, oraz dzisiaj rozpoczyna się nowe życie, w którym odetnę to, co mnie obciąża, a zajmę się tym, co jest dla mnie istotne. Ponieważ życie bez żalu, rozczarowań, złości na siebie jest życiem pełnym wolności. Czy kiedykolwiek ktoś z was miał żal do siebie? Czy czuł się rozczarowany sobą? Albo miał złość do siebie? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak jest? Powiem takie zdanie. Przemyślcie je. To niezależność nasza od Boga przyniosła nam niezaplanowane mielizny życiowe. To nasza niezależność od Boga przyniosła nam niezaplanowane mielizny życiowe. Mielizny, mam na myśli te decyzje, te kroki, te relacje, to, co zrobiliśmy, co nie przyniosło nam korzyści, co nie było zgodne z wolą Bożą, co przyniosło nam stratę, co przyniosło nam druzgoczące poczucie winy, co rozwaliło nasze życie. To są te mielizny. Tytuł dzisiejszego kazania jest Pod obłokiem Pana. Dlaczego pod obłokiem Pana? Co mam na myśli w tym tytule? Mam to na myśli, że będąc pod obłokiem Pana, mamy duże szanse na to, że nie wpadniemy na mieliznę. Ponieważ to, co ratuje nas przed mieliznami życia, to, że słuchamy mądrzejszego, bystrzejszego, większego od siebie. Jak myślicie, kogo mam na myśli dzisiaj? Nie mówię o sobie. Mówię o Bogu. Mówię o Nim. O Nim mówię. Dlatego życie pod obłokiem Pana to jest życie w Jego obecności. Otwórzcie Jakuba, 4 rozdział, od 13 do 15. To jest Nowy Testament. To jest po Ewangeliach, Dziejach Apostolskich. Kręćcie jeszcze dalej w prawo, aż na Jakuba natraficie. Czwarty rozdział, od 13 do 15, proszę. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali, ciągnęli zyski, wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Bardzo dobry tekst. Na trzy części możemy go podzielić. Które mówią nam o tajemnicy i sukcesie i kluczu do tego sukcesu, który podaje nam Bóg w liście Jakuba. W tych trzech wersetach. Po pierwsze, zobaczcie. A teraz wy, którzy mówicie, dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali, ciągnęli zyski. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Ten tekst nam mówi o bardzo ważnej rzeczy. Nam mówi o tym, że mamy zdolność, wyjątkową zdolność do tego, żeby żyć niezależnym życiem. Jesteśmy po prostu niesamowicie kreatywni do tego, żeby żyć niezależnym życiem, które, jak mówiliśmy na samym początku, prowadzi nas na mielizny życiowe. Oczywiście każdy ma prawo żyć jak chce i wpadać na jaką chce mieliznę, ale jeżeli się rozbijesz, nie użalaj się nad sobą. Nie miej do siebie, do Boga, do nikogo pretensji. Powiedz, jestem niezależny, dlatego cierpię. Więc Jakub mówi nam o tym, że człowiek jest niezależny. Ale dalej zaczyna nam kruszyć nasze serce, nasze myśli, kiedy mówi tak, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, potem znika. I tu nam Jakub sugeruje jedną bardzo ważną rzecz, że twoje życie jest znikome, małe, w porównaniu z wiecznością, w porównaniu z wszechświatem, w porównaniu z tymi galaktykami, które są wokół nas, to nawet nie jesteśmy brudem za paznokciami. Tak mali jesteśmy i tak krótko jesteśmy. Jakub mówi, prowadzisz niezależne życie i myślisz, że jesteś panem samego siebie. Tymczasem tak naprawdę niewiele zależy od ciebie. Jesteś parą tylko, jesteś znikomy. I kiedy zatrzymasz się nad tym tekstem i pomyślisz poważnie, mogą przyjść ci takie refleksje, mianowicie, jeżeli tak jest, moje życie jest krótkie i faktycznie nie wiem, co mnie może spotkać. Wiecie, za chwilę może coś w nas uderzyć, pstryknie, sufit spadnie, wszyscy pomieramy. Nie wiemy tego. Nie wiemy. My tylko mamy nadzieję, że to się nie stanie. Ale nie wiemy. Ale kiedy uświadomimy sobie, że może się wszystko wydarzyć, to człowiek nabiera pokory i mówi, tak, faktycznie, jestem jak pył na wietrze. Jestem na wielkim globie, który dla mnie jest potężnie wielki, ale w porównaniu z całym wszechświatem jest jedynym, jak bakteria i zasuwa w jakimś kierunku, nawet nie wiem w jakim. Leci sobie z niesamowitą prędkością, a ja jestem na tym garbie tutaj. Cóż ode mnie zależy? Wiecie, to przynosi pokorę do naszego serca. Po to, aby zrealizowała się ostatnia część tego fragmentu. Zamiast tego winniście mówić, jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. To nam mówi o tym, że powinniśmy być zależni od Boga. Zależność od Boga sprawia, że jest duże prawdopodobieństwo, że nie wpadniemy na mieliznę, że nie będziemy żałować swoich decyzji, że będziemy z kimś, kto wie, o co chodzi, kto rozumie to wszystko, kto wie, jak to funkcjonuje, kto wie, jak ja funkcjonuję, kto wie, co najlepsze jest dla mnie. Słowacki powiedział tak, Kościół twój tam, skąd boskie płynie ci natchnienie, a nie gdzie krzyż widzisz, belki i kamienie. O czym tu mówi Słowacki? Słowacki tu mówi o tym, abyśmy w jakiś sposób szukali Boga, Bożego natchnienia, Jego, a nie tylko krzyża, kamieni, jakiejś religii czy jakiegoś systemu. Ponieważ to nie wiedza, a relacja przynosi życie. Amen? Wiecie, możemy mieć napchaną głowę, być bardzo teologicznie dobrze poukładani. Kiedy nie będziemy mieli relacji z Bogiem, będziemy puści i kiedy będziemy umierać, możemy takie same refleksje mieć, co ci ludzie, którzy umierali. Dlatego, że wpadliśmy na palemielizm. Pan Bóg ma plan dla każdego z nas i ten plan jest aktywnym planem. To nie jest plan, że dzisiaj jesteś tutaj i do końca życia tak będzie. Jego plan polega na tym, że dzisiaj jesteś z Nim tutaj, ale jutro możesz być z Nim tam, pojutrze jeszcze gdzie indziej. To mówi o tym, że Bóg oczekuje od nas, od każdego z nas, wrażliwości duchowej, abyśmy umieli za Nim iść, odkrywać Go w każdej sferze naszego życia. Nie osiąść i mówić, tak ma być, i stać się starym bukłakiem. Starym bukłakiem, w którego już nic się nie wleje, ponieważ jest tak już skostniały. Bóg zachęca nas do wrażliwości. On chce, żebyśmy się razem z Nim przemieszczali. Abyśmy byli cały czas pod Jego bokiem. Czy wam to coś mówi? Uwaga! Bardzo ważna uwaga w tym wszystkim. Mianowicie taka, że zdolność słyszenia Boga, która jest bardzo fundamentalna w przemieszczaniu się za Bogiem, nie jest tożsama z podążaniem za Nim. Zdolność, jeszcze raz powtórzę, zdolność usłyszenia głosu Boga i odkrycia Jego planu dla naszego życia nie jest tożsama z tym, że za Nim podążam. Bo wiedzieć, co jest właściwe, a żyć tym, co jest właściwe, to są dwa różne światy. Zgadza się? I teraz podam trzy punkty, które zachęcają do praktyki, a nie tylko do kolejnej informacji w głowie, po to, abyśmy się pochwalili, co wiemy, lecz do tego, abyśmy wiedzieli, jak mamy żyć, aby nie było mieli w naszym życiu. Amen? A zarazem chciałbym wam otworzyć drogę do tego, abyście za jakiś czas, kiedy wspomnicie sobie to kazanie i za 10 lat pomyślicie sobie, aha, przez te 10 lat wziąłem sobie do serca to, co dzisiaj było powiedziane i patrzę na te 10 lat i faktycznie nie żałuję niczego. Nie żałuję żadnej decyzji. Jednak warto było pójść za Bogiem i robić to, czego On nie oczekuje, bo dzisiaj nie muszę się ciąć, walić po głowie albo wściekać na siebie, że podjąłem mnóstwo decyzji, które były niewłaściwe. Pierwszy punkt jest taki. Boża obecność. To jest pierwszy punkt. Pierwszy punkt to Boża obecność. Pan Bóg, kiedy stworzył Adama, później Ewę, to, co chciał, to mieć relację z nimi. To grzech sprawił, że ta relacja się zachwiała. Ale kiedy Pan Bóg wyprowadził się z Adamem i z Ewą z raju, to nie było tak, że Bóg ich wyrzucił z raju i sam został i powiedział, mam was w nosie. On się razem z nimi wyprowadził. Bo jakby Bóg się razem z nimi nie wyprowadził, my byśmy nie byli w stanie dzisiaj poznać Boga. Zgodzicie się ze mną? Amen? Więc Bóg wyprowadził się z nimi, sugerując im cały czas, że dobrze jest, aby słuchali Go i realizowali Jego wolę. Więc świętym był ten, kto chodził za Nim. I kiedy obserwujemy Izraela na pustyni, który chodzi z namiotem przez pustynię przez 40 lat, to widzimy ich, że idą wtedy, kiedy unosi się obłok lub słup ognia, a stoją wtedy, kiedy on osiada. I Bóg ich w taki sposób uczył podążania za sobą. I nieraz mogło być tak, że jeden dzień stali, zaczęli się rozkładać, już musieli się składać, bo Bóg szedł dalej, a nieraz mogli tydzień, dwa, miesiąc i nie wiedzieli, kiedy Bóg się ruszy. Wiecie, to było niesamowite. Bóg ich uczył posłuszeństwa. Podnosimy się, idziemy. Teraz zatrzymujemy się. Oni nie wiedzieli kiedy. Bóg im nie dał planu, nie dał rozpiski. On ich uczył obserwowania. On ich uczył obserwowania, a zarazem uzależnienia od siebie relacji z Nim. Kiedy czytamy Księgę Jeremiasza, to przeczytam 33 rozdział, 16-17 werset. Takie słowa tam czytamy. A gdy się rozmnożycie i rozplenicie w kraju w owych dniach, mówi Pan, już nie będą mówić o skrzyni przymierza z Panem i nikt nie będzie myślał o niej, nikt nie będzie wspominał, nikt nie będzie odczuwał jej braku, oni też nie będą sporządzać nowej. W owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana i tam w Jeruzalemie zgromadzą się wszystkie narody w imieniu Pana, już nie będą postępować według uporu swego serca. Co tu jest powiedziane? Wiecie, skrzynia pańska, arka przymierza, nie ta arka, w której Noe ze zwierzętami pływał. Rozumiemy chyba, że to były dwie arki, tak? Pamiętamy? Pamiętamy, dobrze. Były dwie arki. Ale ta druga arka, wiecie, ona, ta arka symbolizowała tron Boga. Te wieko na tej arce, to była obecność i tron Boga. I wiecie, i nad tą arką, nad tym namiotem był ten obłok, ten słup ognia, który sprawiał, że jak się unosił, oni szli, jak osiadał, to zostawali. Ale Jeremiasz co mówi? Że to Jeruzalem jest tronem Boga, a nie skrzynia. I przyjdzie czas taki, że skrzyni nikt nie będzie szukał, ponieważ ona nie będzie ważna. Co to nam mówi? To nam mówi, że Bóg szuka obecności, ale nie zawsze w taki sam sposób. Tak? Inaczej mówiąc, Bóg mówi, szukaj mnie, ale ja niekoniecznie będę cały czas 2 plus 2 równa się 4. Jeżeli zrobisz to, dodasz do tego, to tam będzie. Nie. Ja jestem wyjątkowy, więc w wyjątkowy sposób będę ci się objawiał. I to, że ty potrzebujesz mnie szukać, bo ja w jakiś sposób jestem ukryty, to nie jestem ukryty po to, żeby się schować przed tobą, lecz jestem ukryty dla ciebie. Ponieważ kiedy jestem ukryty dla ciebie, to znaczy, że ty musisz dać swoją siłę i energię do tego, aby mnie odnaleźć. A to świadczy o twojej pasji, a pasja doprowadzi ciebie do mnie, bo pasja mówi o tym, że twoje serce mi kocha. Tak? Dziękuję. 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 Więc Bóg mówi, że będzie się objawiał w różny sposób. I to mamy w księdze Jeremiasza, że będzie w inny sposób się objawiał. Później czytamy księgę Ezechiela, gdzie Ezechiel widzi, że Boża obecność wyprowadza się w ogóle ze świątyni, z Jerozolimy. Ucieka sobie. Wiemy dlaczego. Kto czyta Biblię, Stary Testament, wie dlaczego. Jeżeli nie będziecie wiedzieć dlaczego, poczytajcie sobie księgę Ezechiela, będziecie wiedzieć dlaczego. W każdym razie Boża obecność odchodzi. Więc później widzimy, po zburzeniu Jerozolimy, po na nowo odbudowaniu świątyni, że na nowo ludzie z różnych narodów, Żydzi rozproszeni po całym świecie, ciągną do Jerozolimy, do Bożej obecności. Bo tam jest ta Boża obecność. Oni ciągną. Te słowa proroka Jeremiasza się spełniają. Oni zasuwają, bo tam Bóg jest. Oni co najmniej raz do roku dorosły Żyd potrzebował zrobić pielgrzymkę do Jerozolimy, aby spotkać się z Panem. Raz co najmniej. Ale Pan Bóg nie postawił na tym pieczątki swojej do końca. Bo kiedy Jezus umiera, znowu dzieje się coś wyjątkowego. Tam, te miejsce, które symbolizuje Bożą obecność, zostaje rozerwane od góry do dołu. I Szekina, czyli Boża obecność, odchodzi stamtąd. Lub, jak to niektórzy mówią, jest otwarta. I można przez 40 dni było się zastanawiać, dlaczego się rozerwała, ale po 40 dniach było wiadomo już, dlaczego się rozerwała. Nie, po 50 dniach. Dlatego, że kiedy przychodzi Duch Święty, dzień Pięćdziesiątnicy i wstępuje na Kościół, to Boża obecność zaczyna być w wyjątkowy sposób manifestowana u każdego wierzącego człowieka. Tak? I kto staje się świątynią Bożą? Kto? Pytanie za 5 punktów. Kto? Tak. Każdy z nas. Każdy wierzący staje się świątynią Ducha Świętego, czy jest nosicielem Bożej obecności. Ale ja chciałbym wam powiedzieć, że Boża obecność, która jest w nas, to jest jedno, ale szczególna Boża obecność i Boża przychylność to jest coś, czego poszukujemy razem z Bogiem, który jest w nas. Ponieważ Bóg, który jest w nas, szuka Boga, który jest poza nami. Po to, aby razem ze sobą realizować Boże dzieło. Rozumiecie? Bóg ma coś do zrobienia tutaj, po lewej stronie, koło Henia. A ja, który jestem nośnikiem Bożej obecności, idę na prawą stronę koło Stasia. I upieram się, żeby Stasiowi coś zrobić, kiedy Stasiu nic nie potrzebuje, a Heniu potrzebuje. Jak może się Boża obecność objawić, kiedy ja jestem w innym miejscu? Ja potrzebuję być tutaj. I to nam mówi, że dzisiaj mamy niesamowitą odpowiedzialność noszenia Bożej obecności w sobie po to, aby wyjątkowa Boża obecność, w której Bóg coś czyni na zewnątrz, mogły się te dwie rzeczy spotkać ze sobą. Po to, aby te dwie rzeczy się ze sobą spotkały. Moja obecność z wyjątkową Bożą obecnością w jakimś miejscu, bo kiedy to się spotka, będzie realizowała się Boża wola. W moim życiu, w życiu innych ludzi i w życiu tej ziemi. To jest to, do czego Pan Bóg nas zachęca i do czego ja was teraz zachęcam. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ co najmniej, oczywiście, umówmy się jedną bardzo ważną rzecz. Ja mówię tylko o wyrywkowych rzeczach, bo to jest cały wachlarz dowodów na to, co ja teraz będę przytaczał. A ja tylko wyrywkowo mówię, żeby was zachęcić do tego, żebyście szli i szukali Boga, który jest w was, po to, aby spotkał się, oczywiście w cudzysłowie, z Bogiem, który jest na zewnątrz. Dlaczego mówię w cudzysłowie? Ponieważ to jest jeden i ten sam Bóg i nie ma dwóch bogów lub cokolwiek. Chodzi mi o to, żeby ty, który jesteś nośnikiem Bożej obecności, spotkał się w miejscu, w którym Bóg chce coś uczynić, i abyś ty tam był, ponieważ ta Boża obecność i ta wrażliwość, która jest w tobie, powie ci, powinieneś tam być. Dlaczego to jest ważne? Bo kiedy Adam zgrzeszył, pamiętacie tę historię? Kiedy Adam zgrzeszył, to jego grzech przyniósł przekleństwo ziemi. Pamiętacie? Ziemia stała się cierniem i ostem. I to, co do tej pory robił, a przynosiło mu radość i twórczość, stało się dla niego przekleństwem. Czy przez całe swoje życie, no proste pytanie takie, czy przez całe życie swoje mieliście pracę, z której byście zadowoleni, czy były też takie prace w swoim życiu, zrobiliście i powiedzieliście, niech się to wreszcie skończy, bo ja już nie mam siły. Jeżeli mieliście takie dni, to rozumiecie, co to znaczy, że praca jest przekleństwem, a nie błogosławieństwem. To nie jest Boży plan dla nas. Na litość boską. Boży plan dla nas jest mieć satysfakcję i tworzyć w życiu. Ale to grzech wszystko zniekształcił. Przyniósł przekleństwo na ziemię. Więc, kiedy nie idziemy za Bożą obecnością, lecz uciekamy od niej, a zazwyczaj dzieje się to przez to, że grzeszymy, wpadamy w miejsce, w którym przynosi nam to, co robimy, przekleństwo. Więc skutkiem braku Bożej obecności jest ziemia, która staje się przekleństwem dla nas. A ta ziemia to jest symbolem tego wszystkiego, co robimy i na co mamy wpływ. Po drugie, i tylko będzie po drugie w tej kwestii, spróbuję wam to opowiedzieć. W 4 Księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale jest historia, jak podpadli wysłańcy do ziemi obiecanej, którzy przez 40 dni ją oglądali, tak? 12 posłańców poszło do ziemi obiecanej Kanaan, aby zobaczyć, jakie to są płody, jacy są ludzie, bo za chwilę mieli ją podbić w imieniu Boga, bo Bóg im dał tą ziemię. Wraca 12 i 10 ludzi jest bardzo źle nastawionych. Zobaczcie, 10 ludzi mówi nie podbijemy tej ziemi. Nie jesteśmy w stanie, mimo to, że wielkie tam są płody, ale ci ludzie są wielcy i my jesteśmy nikim i tak dalej. Tak. Nie będę się zatrzymał nad tym, ale w każdym razie zarazili zarazą swojego języka Izraela. Jedynie Jozue i Kaleb, jak Słowo Boże mówi, byli innego ducha i mówili, nie, damy radę, kiedy Bóg jest z nami, to na pewno coś zrobimy i tak dalej. I oni wyglądali jak niepełnosprawni umysłowo w porównaniu z tymi, bo wszyscy stwierdzili, że ta dziesiątka ma rację. Ale to Panu Bogu się nie spodobało i okazało się, że ta dziesiątka nie miała racji. W konsekwencji zginęli ci ludzie. Zostali przez Boga porażeni i zostało tych dwóch wywiadowców, ale Bóg powiedział, za karę, za każdy dzień, który byliście w ziemi, którą żeście oglądali, za karę, za każdy dzień będziecie rok po pustyni chodzić, aż wyginie całe to społeczeństwo, które jest powyżej 20 roku życia. I kiedy to ci wszyscy usłyszeli, zobaczyli, że tych że ci wywiadowcy padli, zostali porażeni, powiedzieli nie, to pójdziemy do ziemi obiecanej. I zobaczcie, taki myk chcę wam pokazać. Bóg im mówi, idźcie, a oni nie. Później im Bóg mówi, nie idźcie, bo 40 lat teraz po pustyni będziecie szli. Oni mówią, teraz idziemy. Oni, kiedy zobaczyli, co się wydarzyło, powiedzieli, nie, pójdziemy tą ziemię zdobyć. A Mojżesz mówi z Aaronem, nie idźcie, bo Boga z wami nie ma. Boga z wami nie ma, nie idźcie. Zostańcie, nie idziemy. Zobaczcie. Mimo to, że robią to, co Bóg wcześniej im powiedział, że jest właściwe, a teraz mówi, że niewłaściwe, Bóg mówi, nie będę z wami. I co się dzieje? Idą i zostają powaleni przez Kananejczyków. Co nam to mówi? Że kiedy nie idziemy za Bożą obecnością, to narażamy się na śmierć w swoim życiu. I jeżeli jesteś wierzącym człowiekiem, chcesz przyjąć to duchowo, to ci powiem, śmierć duchową się narażasz. Nie musisz wpaść pod samochód, w cudzysłowie, czy umrzeć nagle, czy cokolwiek się wydarzyć. Ale możesz umrzeć duchowo. Więc to, co Bóg mówił, że wczoraj jest dla ciebie dobre, dzisiaj może całkowicie być niedobre. Jeżeli będziesz się upierał przy tym, co Bóg ci wczoraj powiedział, że jest właściwe, a Bóg ci mówi dzisiaj coś innego, zostaw to. Bóg jest świeży każdego dnia. Dlaczego tak jest? Dlaczego to takie trudne? Dlaczego nie lepiej, że Bóg dał mi tory, po których będę się ślizgał do końca? Dlatego, że Bóg chce ciebie uzależnić od siebie. Chce, abyś codziennie był wrażliwy na Jego głos. Chce, abyś codziennie się Go pytał, abyś codziennie miał relacje. Dlatego, że życie przychodzi przez relacje, a nie przez informacje. Amen? O tym mówimy. Oczywiście zawsze informacja poprzedza życie, ale na informacji nie możesz się opierać i z niej czerpać życia, bo życie jest w osobie, którą jest Bóg. Mamy taki trudny przykład w Ewangelii Łukasza, kiedy wieża spada na przechodniów, tak? Pamiętacie Ewangelię Łukasza? Ja przeczytam ten fragment. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, Pan Jezus mówi, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Co to jest mowa? Mowa jest o to, że ci ludzie, którzy zostali przywaleni tymi kamieniami i zginęli, niekoniecznie byli najbardziej winni na tej ziemi. Trudno jest powiedzieć, czy to był przypadek, czy nie przypadek, czy cokolwiek. Pan Jezus nie mówi tutaj, że oni byli gorsi niż wy, dlatego im się coś wydarzyło. Wy jesteście tacy sami. Ale to nam mówi o tym, że kiedy my nie jesteśmy blisko Boga, to może nam się coś dziwnego przydarzyć. I co najdziwniejsze jest, jesteśmy tacy pokrętni, że jeszcze na Niego będziemy zganiać. Pamiętacie te dwa samoloty malezyjskie, które w tym roku jeden utonął najprawdopodobniej, a drugi został zestrzelony? Jest historia pewnego człowieka. 29-letni cyklista z Holandii, Marton de Jong, to wyjątkowy szczęściarz. Mężczyzna dwa razy uniknął śmierci na pokładzie samolotu Boeing 777 malezyjskich linii lotniczych. W marcu 2014 Marton de Jong miał lecieć na zawody do Kuala Lumpur, do Tajwanu. Cyklista przebukował jednak bilet na kolejny lot, by uniknąć międzylądowania. Boeing 777, do którego zamierzał pierwotnie wsiąść, zginął na Oceanie Indyjskim. Morten de Jong miał też lecieć lotem MH17 z Holandii do Azji. Tym razem również postanowił poczekać na następny samolot. Boeing 777, który miał lecieć, został zestrzelony nad Ukrainą. Mężczyzna zdaje sobie sprawę z tego, że jest wielkim szczęściarzem. To jest niesamowite. Czy ci ludzie, którzy zginęli w samolocie, byli przez Boga ukarani? Ja odpowiem słowami Pana Jezusa, bynajmniej. Nie byli większymi grzesznikami niż my. Wiecie, to mi mówi bardzo ważną rzecz, że jeżeli Bóg mnie ma zabrać z tej ziemi, to niech mnie zabierze w pół kroku, kiedy idę za Nim, a nie kiedy się zastanawiam, co jest grane, albo się ślizgam i świechtam po tych samych torach. Bo On chce relacji ze mną. Bo nawet kiedy Bóg nas zabierze w pół kroku, kiedy podążamy za Nim, to wiecie, za wiele się nie zmieni. Cały czas będziemy z Nim. I to jest piękne. Gorzej, kiedy nie podążamy za Nim i się zdziwimy. Ojej, a co Ty tu robisz, Panie? Nic, Twoje życie się skończyło. A teraz sobie pogadamy. To będzie problem. Więc tragiczne są skutki braku Bożej obecności w naszym życiu, tego obłoku. A jaki jest owoc Bożej obecności w naszym życiu? To jest trzeci punkt, ostatni, dwa punkty tylko powiem. Mianowicie, druga Kronik 7:14. Samuelu, możesz wbić. Bardzo fajny tekst, który nam mówi, co się dzieje, kiedy dbamy o Bożą obecność, Boży obłok w swoim życiu. I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem. I będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios. Odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. Halleluja! I hosanna, że tak powiem. I maranatta jeszcze dodajmy do tego. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ja będę szukał Bożej obecności i ja nie będę jami moje funkcjonował w nieświętej trójcy, ja nie będę tak jak ten z listu Jakuba, który mówi, sam sobie zrobię, co będę chciał, kiedy będę chciał, lecz wiem, że jestem uzależniony od Boga, dlatego Go szukam, drapię się pazurami, żeby znaleźć wszystko, co Bóg ma dla mnie przygotowane w swojej obecności. Kiedy taki jestem, to Bóg mówi, że odpuści mój grzech i że ziemię uzdrowi, przyniesie błogosławieństwo na ziemię. Wiecie, grzech przez Adama przyniósł przekleństwo, więc moje posłuszeństwo może przynieść błogosławieństwo, o tym mówi Słowo Boże. To jest pierwsza rzecz. A druga? Pan Jezus w Ewangelii Jana mówi tak. 12:26. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam sługa mój będzie. Uwaga! O czym tu Jezus mówi? Jezus mówi tutaj o obecności, o szukaniu aktywnym Jego obecności. Bo Bóg się porusza. Bóg nie stoi w miejscu, Bóg się porusza. Więc kto, Jezus mówi, że Jego sługa porusza się. Kto chce iść za mną, kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Więc słowo, które tutaj jest zapisane, mówi o tym, że kiedy ja idę za Jezusem, ja szukam Jego obecności, szukam Jego bliskości, to, co przychodzi do mojego życia, to kosmiczna, boska akceptacja i Boża przychylność. Wiecie, uzdrowienie ziemi, czyli ziemia, mówiliśmy, że to jest symbol tego wszystkiego, co jest wokół mnie, to, co robię, czym się zajmuję, plus Boża akceptacja. Świadomość tego, że idę, nie muszę się bać. Świadomość tego, że jestem spójny wewnętrznie. Świadomość tego, że jestem pogodzony, w pokoju funkcjonuję. I każdy mój krok jest krokiem, w którym jestem pogodzony. Z Nim, ze sobą, z innymi. To jest niesamowite. Na zakończenie przeczytam pewną myśl Alberta Einsteina. Pamięć dotyczy przeszłości. Jest skończona. Wizja zaś to przyszłość. Jest nieskończona. Wizja jest wspanialsza niż historia. wykracza poza bagaż doświadczeń i emocjonalne blizny z przeszłości. Czyli kiedy żyjemy tym, co Bóg ma dla nas przygotowane i Go szukamy i odcięliśmy i pogodziliśmy się z Bogiem, to, co było kiedyś, nie jest w stanie nas powalić. To, co było kiedyś, można nazwać także zdaniem, które powiedział apostoł Paweł. Zapominam o tym, co za mną, zdążam do tego, co przede mną. Wiecie, to jest koniec już. Za chwilę trzeba już iść. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć wam jedną rzecz. Wśród nas są osoby takie pewnie. Albo każdy z nas jest taki, który w swoim życiu porobił rzeczy, których się wstydzi, jest mu głupio, złe decyzje podjął. I to jest jeden fakt. Jeżeli jesteś wierzący, pewnie z Panem Bogiem te sprawy załatwiłeś. Ale. Może jest coś, co sprawia, że pomimo tego, że to z Bogiem załatwiłeś, cały czas ci ciąży. Cały czas ta przeszłość cię wali. Ona nie pozwala ci trzymać jak szelki na uwięzi. Co robisz krok do przodu? Jeszcze następny, ale później jak się cofasz, to tak proca wystrzeliwuje cię w przeszłość znowu. Siedzisz jak ten indoor nad ziemią i dziobiesz w tym samym miejscu. Dziobiesz, bo to cię tak trzyma. Chciałbym, abyśmy dzisiaj mieli taki czas, w którym jeżeli przeszłość cię dobija, nie potrafisz się pogodzić z tym, co się wydarzyło, abyś dzisiaj to zrzucił z siebie i poszedł w wolności do przodu. Aby przyszedł czas taki, że kiedy spojrzysz się w przeszłość, nie będziesz już czuł, że podjąłeś złe decyzje, gdyż cały czas żyłeś pod obokiem Pana. Poprowadzisz mnie. Amen.